6 minut po godzinie 11. Dzień dobry, Doroto.
Dzień dobry.
Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Chłodek jesienny od soboty, jak nożem uciął, skończyło się lato. Jakby jesień wiedziała dokładnie, kiedy przyjść. No i przyszła pani jesień i z nią wraz mimozy. Jak pisał Tuwim i śpiewał Czesław Niemen, co tak troszkę namieszał pan Tuwim, bo nie mimozami, a nawłocią przecież.
No tak, chociaż w tym roku szybciej nawłoć kwitła i teraz wiszą takie wiechcie już troszeczkę zbrązowiałe.
I omszałe,
tak. Jeszcze w niewielu miejscach można zobaczyć tą żółć taką właśnie...
Intensywną, piękną letnią.
Tak.
Ale jak żeby to brzmiało, gdyby Tuwim napisał nawłocią jesień się zaczyna.
Jeszcze nawłocią polską czy pospolitą, tak?
No więc właśnie, a ja przeczytałam, że mimoza to inaczej czułek wstydliwy. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Czułek wstydliwy.
Piękna.
Ale nawłoć to tak naprawdę była do nas z Ameryki.
No, nawłoć kanadyjska jest rośliną inwazyjną. W przeciwieństwie do ekspansywnej, która toleruje i umożliwia innym roślinom współistnienie ze sobą, to rośliny inwazyjne, jaką jest nawłoć kanadyjska, no niestety głuszy wszystko. Więc możemy zobaczyć łąki pełne nawłoci.
No bo ona zawłaszcza.
Tak, i na tych łąkach niewiele więcej już jest.
To prawda. A pisze do nas Renata, witam serdecznie, chętnie posłucham o ziołach. Proszę powiedzieć, olej z czarnuszki na co jest dobry? Zaczynają się pytania, a my dziś chciałyśmy o tym, co w zielarskiej apteczce na jesień, na ten czas przejścia z ciepła, z gorąca do chłodu jesieni warto mieć.
Tak, i tutaj... Pytanie, które usłyszałyśmy, pięknie się wpisuje właściwie w tą apteczkę, bo olej z czarnuszki również możemy wykorzystać przy infekcjach układu oddechowego, a konkretnie przy katarach. No to od razu podpowiem pierwszy punkt w apteczce. Możemy zrobić krople do nosa i wziąć sól fizjologiczną, którą możemy kupić w aptece. I może no, nie dodamy oleju z czarnuszki, bo to byłoby troszkę za mocno, chociaż dla dorosłych czemu nie, ale dla dziecka raczej kupimy nasiona czarnuszki, zagotujemy je i potem wprowadzimy do takiego dyfuzora, buteleczki ze spryskiwaczem i możemy do noska, czy dziecku, czy sobie w trakcie kataru podawać. Dodam, że to także na katary alergiczne będzie bardzo dobrze działało.
No proszę, czyli pani Renata tutaj rzeczywiście nam się wpisała w temat rozmowy.
Tak.
A na co jeszcze? A olej z czarnuszki na co może być dobry?
No, ponieważ świetnie działa przy dolegliwościach skórnych, takich alergicznych, tylko tutaj już podawany doustnie. No i taka łyżeczka dwa razy dziennie. Jeżeli dodatkowo walczymy z grzybicą układu pokarmowego, to oczywiście na pusty żołądek, żeby to się nie zmieszało nam z jedzeniem. No, przy czym trzeba tutaj też pamiętać, żeby ten nasz żołądek, te nasze jelita były w dobrym stanie, szczególnie żołądek, który jeżeli jest podrażniona śluzówka, to olej z czarnuszki może dodatkowo zaostrzyć objawy. Ci, którzy próbowali, nie wiem, czy pani Renato próbowała oleju z czarnuszki już, ale rzeczywiście smak jest niezwykle intensywny, mocny. Niektórzy wręcz twierdzą, że piekący.
Także, więc ale trzeba uważać.
Tak.
A Andrzej pisze, witam, wróciłem z urlopu, a tu jakieś zmiany. Co z audycją Kasi Bellingham? Ma się dobrze, panie Andrzeju, raz na dwa tygodnie. Tak jak my z Dorotą Grącką, fitoterapeutką, naturoterapeutką, zielarką. Zatem Kasia Bellingham za tydzień, my ponownie za dwa tygodnie. No i pisze do nas Dorota, w tym roku po raz pierwszy miałam w ogródku szałwię lekarską. Dużo zasuszyłam. Uśmiechamy się z Dorotą, ponieważ co my robimy? My popijamy herbatkę z szałwii i muszę powiedzieć, Doroto, zwykle częstowałaś mnie przez dwa lata, kiedy biegałyśmy po łąkach i polach różnymi specyfikami, które przynosiłaś w swoim sławetnym termosie, a teraz zrobiłyśmy sobie, znaczy ty zaparzyłaś szałwię i ona jest bardzo dobra, ta herbatka z tejże szałwii.
Bardzo się cieszę, bo proszę państwa, pierwszy raz słyszę, że Hani smakuje jakieś zioło, które przyniosłam do wypicia.
No bo jest jakoś tak szczególnie niedobre i nawet bardziej dobre niż gorzkie, tak powiem.
Tak.
No więc Dorota pisze, że dużo zasuszyła szałwii lekarskiej i pyta, czy można pić herbatkę z szałwii bez ograniczeń? Czytałam coś o złym wpływie i znowu tutaj na żołądek, pisze Dorota. Mhm.
No więc bez ograniczeń to jest niewiele ziół, które możemy pić i szałwia należy do tych, których bez ograniczeń raczej pić nie powinniśmy. Jest to też dosyć mocno działające zioło. Jeszcze kiedyś mówiono, że tylko do stosowania zewnętrznego, ale to nie jest prawda. Stosujemy również wewnętrznie. Przy czym na pewno unikać szałwi muszą kobiety karmiące, bo wstrzymuje laktację. Na pewno osoby zbyt wysuszone, które się w ogóle nie pocą i mają z tym problem i wysuszoną śluzówkę, ale na przykład osoby, które nadmiernie się pocą, budzą się zlane potem, kobiety, które mają uderzenia gorąca, takie właśnie z potliwością, to szałwia, nawet pita jako samodzielne zioło, jako herbata, no powiedzmy nie dłużej niż miesiąc, może wspomóc przy tych dolegliwościach. Ale również, tutaj pani Doroto, wpisała się pani znowu w naszą apteczkę, bo szałwia oczywiście jest wykorzystywana przy dolegliwościach gardłowych, że tak powiem. Czyli jeżeli zaparzymy taki mocny napar, czyli 3 gramy szałwi, zalejemy wrzątkiem, parzymy pod przykryciem, bo to zioło aromatyczne, lekko potem to jest przestudzone, no tak do 30-40 stopni, dodajemy octu jabłkowego, najlepiej takiego własnej roboty, możemy dodać też trochę miodu, rozpuścić go, wymieszać i jeżeli boli nas gardło, to 10 razy dziennie, czyli dosyć często, jedną taką łyżkę do płukania gardła stosować. Co któreś płukanie możemy przełknąć i wypić to, ale jeżeli nie mamy na to ochoty, bo już tu słyszę
pomyłki. No bo wiesz, jak powiedziałaś, ile tej szałwi, to znaczy, że to będzie strasznie gorzkie. I ten miód tutaj na nic się zda, moim zdaniem.
Jak spróbujesz, to myślę, że może to być dla ciebie odkrycie, że nie sądziłam, że to może smakować.
Myślisz, że to lepiej będzie działało na gardło bolące niż na przykład po prostu woda z solą?
Myślę, że tak.
A, no to mnie przekonałaś.
Tak, szałwia jest często w takich preparatach, no jeżeli nie chce nam się, czy nie mamy czasu na parzenie szałwi, to możemy kupić septoset, dentosan, są w aptekach czy w sklepach zielarskich, które rzeczywiście mają w sobie wyciąg z szałwi.
A tutaj państwo SMS-y piszą i Marek prosi o poradę i to też właściwie w sprawie zielarskiej apteczki na jesień. Chciałem zapytać, co można podawać dziecku na uodpornienie dla dziecka, które ma dopiero 16 miesięcy. Wiem, że niektóre zioła w tym wypadku są niedozwolone, jak i również sam miód, w którym jest obecna bakteria naturalnie występująca, która zagraża także małemu dziecku. Moja córeczka często cierpi na infekcje górnych dróg oddechowych. Proszę o porady, 16-miesięczna córeczka pana Marka.
No przede wszystkim to przypomnę tutaj to, o czym mówiłyśmy 2 tygodnie temu, żeby zwrócić uwagę na jedzenie. Więc już nie będę tego powtarzać.
A tak troszeczkę, bo może pan Marek nie słyszał.
A no dobrze, panie Marku, specjalnie dla pana. Proszę przyjrzeć się temu, co w kubeczku na talerzyku ląduje, czy nie ma tam zbyt dużo nabiału, mleczka, czy rano dziecko dostaje ciepły posiłek, czy to są kanapki, czy jakieś kiełbaski, co często się też zdarza.
16 miesięcy ma dziecko, więc
no, w tym wieku to już
4 miesiące. No tak, kawałeczki
gryzie,
chleba można.
Oczywiście,
tak,
dzieci od 8 miesiąca życia potrafią dostać do chrupania różne rzeczy.
Ty byś zaleciła jakieś śniadanko dla 6-miesięcznej córeczki pana Marka?
Owsianka, taka rozgotowana bardzo.
Z jabłuszkiem?
Tak, z upieczonym takim jabłuszkiem, czy podsmażonym jabłuszkiem. Może być zupka, tylko na mleku roślinnym. No oczywiście najlepiej jak sami zrobimy, ale jak nie mamy, to trzeba kupić. Mogą być też takie zupki, wywary warzywne. Ja wiem, że ludzie się krzywią, mówiąc, ale jak to, obiad na śniadanie? Ale nie ma nic cenniejszego niż właśnie ciepły, taki mokry bardzo posiłek, szczególnie dla dziecka. Jaglanka też jest bardzo dobra i jaglankę możemy tutaj zrobić w postaci nawet takiego budyniu. Czyli jak dobrze rozgotujemy jaglankę, zmiksujemy ją, też możemy zmiksować z owocami. Dzieci się bardzo cieszą, bo mówią, że jedzą budyniek na śniadanie.
Czyli podstawa jedzenie, a jakimi ziołami jeszcze można odporność dziecka w tym wieku, niewielkim wieku wesprzeć?
Oczywiście tutaj będą wszystkie te zioła, które u dzieci szczególnie wpływają też pozytywnie na układ pokarmowy. Bo tutaj jedno z drugim jest nierozerwalnie związane, bo to, co wywala się przez nosek, cały ten śluz, no niestety generowany jest z brzuszka. Więc tutaj też unikamy bananów. To, że unika pan Marek miodu i nie podaje dziecku, to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast ziół, to też bym nie przesadzała, ale z takich dobrych ziółek, jeśli już coś się dzieje, to dla dziecka będzie dobra kocimiętka, będzie dobry chyzop, jeżeli dodatkowo jest kaszelek, będzie dobry rumianek, pod warunkiem, że dziecko nie jest uczulone na właśnie rośliny z tej grupy astrowatych, do których należy no, rumianek też. Także to nie jest też ziółko, skoro już mówimy o tych, które można długo stosować, to ono nie należy do nich i obserwujmy, czy dziecko nie będzie miało reakcji alergicznych.
Ostatnio, jak powiedziałam ci, że popijam sobie skrzyp kupiony w sklepie zielarskim w saszetkach, takich torebkach, to się skrzywiłaś. Więc powiedzmy no tak. też o tym, że ten rumianek w torebce to nie?
Tam bardziej mi chodziło o to, że skrzyp trzeba gotować i to jeszcze w obecności jakiegoś kwaśnego dodatku.
Żeby zadziałał w ogóle i miał te swoje właściwości.
Tak, tak, żeby krzem się
wytrącił.
Wytrącił, dokładnie. I żeby był też łatwo przyswajalny.
No dobrze, czyli torebki i skrzyp to raczej do kosza, niestety, rozumiem. Albo daleko no tak. w głąb szafki.
Tak.
A pyta Dorota jeszcze, czy można pić tę szałwię jedną szklankę dziennie przez całą zimę, tak jak my sobie dzisiaj tutaj popijamy herbatkę z szałwii.
Tylko w jakim celu by ta szałwia miała być pita przez całą zimę jedną szklankę?
No bo... może na właśnie odporność? Nie.
No raczej nie.
Niekoniecznie.
Niekoniecznie. To tutaj są lepsze herbaty do picia na odporność.
A ty dlaczego nam dzisiaj przyniosłaś szałwię i dlaczego my ją tutaj ze smakiem pijemy?
Dlatego, że pojawił się no, już taki chłód od dwóch dni. Z 30 stopni 16 to jest naprawdę gwałtowna zmiana temperatury, a nasze ciało nie lubi gwałtownych zmian, ponieważ ludzie szybciutko zaczynają prychać i kichać, bo jeszcze nie mają czapki, nie mają szalika, więc ten wiaterek szybko nas przewiewa, więc mało mamy tą odporność na wirusy czy bakterie, które lubią się przyklejać do naszych gardeł. A herbatka z szałwii pięknie to spłukuje, bo działa antyseptycznie, czyli blokuje namnażanie się tych bakterii.
Czyli rozumiem, że szałwii przez całą zimę jedną szklankę dziennie nie polecałabyś?
Raczej nie, no bo to jeszcze zależy, ile ta zima trwa, ponieważ niektórzy mówią, że zima zaczyna się dla nich we wrześniu, a kończy w maju, więc no jeśli mówimy o 3 miesiącach i byłby to napar rzeczywiście raz dziennie, no to zawsze jest pytanie, jakiej konstytucji jest pani Dorota, tak? I czy rzeczywiście dla niej szałwia jest wskazana? Bo dla osoby, która rzeczywiście jest zdrowa, nie ma problemu z nadmiernym wysuszeniem, ani nie jest kobietą karmiącą, no to prawdopodobnie nic się złego nie wydarzy. Ale to jest rzeczywiście niezwykle indywidualne.
A propos herbatek, to ktoś pyta, czy herbata z ostropestu plamistego jest dobra na żołądek?
No tutaj tak naprawdę najbardziej zależy nam na sylimarynie, czyli czymś, co wyciągamy z tego ostropestu. Ostropest jest bardzo dobrym błonnikiem i jeżeli dodajemy go w postaci zmielonej do potraw, no to będzie wspomagał pracę naszego układu pokarmowego i jelit. Bardzo cenny jest też olej, który jest tłoczony z nasion. Herbatka no może wspomagająco działać na wątrobę, ale tylko wspomagająco i bardzo delikatnie. Jednak najcenniejsze są wyciągi standaryzowane właśnie na obecność sylimaryny, która potrafi regenerować wątrobę i na wspomnianym przeze mnie już PubMedzie, czyli tej stronie, gdzie podawane są wyniki różnych badań medycznych, również się wskazuje na to, że nawet marskość wątroby potrafi wstrzymywać, co jest niezwykle cennym działaniem, bo to bardzo groźna choroba dla wątroby.
Czyli ostropest plamisty jak najbardziej tak.
Tak.
Niekoniecznie w postaci herbatki.
No tak, to możemy jako przyjemny dodatek sobie potraktować.
No nie wierzę, że ostropest plamisty ma dobry smak, bo większość ziół takiego dobrego smaku nie ma, więc nie wiem, jakiego rodzaju to jest przyjemność. Może taka wynikająca z tego, że coś robimy dobrego dla siebie, dla zdrowia, dla organizmu, wprowadzając ten ostropest plamisty. Ale nie stanie to się chyba naszym takim dobrym nawykiem, ze względu na smak.
Za 2 tygodnie przyniosę, bo mam z bardzo dobrego źródła ostropest plamisty. Już go wcześniej stłukę w moździerzu i zaparzymy sobie... I będziesz mogła wyrobić swoje własne zdanie.
No dobrze, 600-306-0606, SMS-owy numer do naszej audycji z Dorotą Grąską, fitoterapeutką, naturoterapeutką, zielarką. pyta nas Teresa z Gdyni, jakie zioła pomagają na dolegliwości kobiece, dokładnie mięśniaki. Czy jest na to jakaś zielarska pomoc?
No, sama zielarska pomoc tutaj to jest za mało, aczkolwiek rzeczywiście są metody, które potrafią wspomóc w usuwaniu mięśniaków. Nie usuwaniu oczywiście takim
chirurgicznym,
bo to nie o tym mówimy, ale tu akurat mogę powiedzieć o konkretnej sytuacji, gdzie pół roku temu zgłosiła się do mnie pani z mięśniakiem operacyjnym, miała skierowanie na kwiecień tego roku. Mięśniak miał 6 na 5 centymetra, więc już był taki no całkiem spory. No ale pani powiedziała, że ona chciałaby spróbować innych metod, bo ma 3 miesiące do zabiegu, więc może jest szansa. No i tutaj żeśmy włączyły 4 różne elementy. Pierwszy element to było odżywianie, dlatego że mięśniaki często są powodowane takim zastałym, nagromadzonym, stężałym śluzem. Zresztą zgodnie z medycyną chińską to właśnie jest zastój w obrębie macicy, czasem spowodowany zimnem. Więc tutaj bym panią tak dosyć wypytała o różne rzeczy, żeby zobaczyć, co jeszcze by trzeba zrobić. Ale przede wszystkim jedzenie odśluzowujące. Po drugie zioła. Oczywiście są receptury, ale tutaj receptura musi być przygotowana pod kątem konkretnej osoby. Bo tak jak ostatnio mówiłam, w zależności od tego, czy osoba narzeka na zimno, czy narzeka na gorąco, czy ma zastój krwi, czy nie, musiałabym wypytać o miesiączkowanie i wiele różnych innych rzeczy, żeby podać recepturę. Trzecia rzecz, i to jest coś, co niezależnie od wszystkiego może każda kobieta zastosować, to są okłady z oleju rycynowego, które świetnie działają właśnie na poruszenie takich zastojów. No i tutaj właściwie przez 3 miesiące, 3 razy w tygodniu robimy takie okłady około godziny, półtorej z oleju rycynowego. Przykładamy jeszcze na to termofor, żeby był komfort cieplny. I czwarta rzecz to jest masaż brzucha. Masaż wisceralny czy masaż słowiański brzucha. Są fizjoterapeuci, którzy taki masaż wykonują. No i powiem, że po 3 miesiącach, kiedy pani poszła na badanie kontrolne, to mięśniak już miał 4 centymetry na 3. Lekarz powiedział, nie wiem, co pani robi, ale proszę robić to dalej. Po kolejnych 3 miesiącach, kiedy pani do mnie przyszła, już miał 2,7 na 1,5 centymetra. No teraz czekamy kolejne 3 miesiące.
Na dalsze wieści.
Dokładnie na dalsze wieści, ale dobrze to widzę i zabieg tu nie będzie potrzebny.
Ale to fantastyczny przykład na takie zgodne, harmonijne współdziałanie medycyny konwencjonalnej, do której jak najbardziej oczywiście namawiamy.
Oczywiście.
Z tą niekonwencjonalną,
tak,
prawda?
Tak.
I tutaj ta niekonwencjonalna wspomogła tę medycynę akademicką, konwencjonalną.
Tak.
Dzień dobry. Czy ta herbatka, pyta Katarzyna z Szałwi, w przypadku uderzeń gorąca z dużą nadpotliwością w okresie menopauzy, to jedna dziennie wystarczy? Czy więcej na przykład nie zaszkodzi? Pyta Katarzyna.
No tutaj to już bym 3 razy dziennie ją piła. W zależności od tego, no jak silne są te objawy, może się okazać, że sama szałwia czy sama herbatka nam tutaj nie pomoże. Ja przyznam, że kiedy mnie również przyszedł do mnie ten czas menopauzalny i wiem, co to jest uderzenie gorąca, bo zaskoczyło mnie to niezwykle, to nie pomogła mi herbatka, ponieważ pod ręką miałam nalewkę szałwiową, więc przez kilka dni piłam tą nalewkę 3 razy dziennie po 5 ml, więc to nie były też duże dawki i natychmiast mi to wszystko zjechało. No i piłam tą herbatkę właśnie do momentu, do którego nie zmieszałam sobie receptury ziołowej, która świetnie przy problemach okołomenopauzalnych sobie poradziła. Ale rzeczywiście jedna szklanka to będzie za mało, no to tutaj 3 razy dziennie trzeba by pić.
Pozdrawiamy pani Katarzyno serdecznie. Pyta słuchaczka, jeśli jest tak dużo słuchaczek i słuchaczy i czekamy cały tydzień na audycję pani Kasi, czy można zrobić audycję obu pań co tydzień? Z pewnością nadal byłyby hitem radiowym. Co 2 tygodnie to za rzadko. I jedna audycja, i druga równie ciekawe i potrzebne. Radio słuchaczom, pisze słuchaczka audycji poniedziałkowych. No, proszę państwa, Myślę, że taki płodozmian jest niczym złym, a takie decyzje zapadły. My się bardzo cieszymy z Dorotą Grodzką, że się tutaj możemy z Państwem spotkać, bo spotykałyśmy się co tydzień, ale w zupełnie innej konwencji. Chodziłyśmy po polach, chodziłyśmy po łąkach, ale nie miałyśmy tego kontaktu z Państwem i Dorota nie mogła Państwu udzielić na bieżąco tych cennych rad. A teraz jest taka możliwość 603-06-06-06. Dorota Grodzka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, tutaj w studiu do Państwa dyspozycji. Ktoś pyta, czy ostropest można spożywać mielony, czy jest skuteczny w tej postaci? Adam pyta.
Oczywiście. Panie Adamie, ostropest mielony świetnie będzie działał na nasze jelita, bo jest, zawiera dużo błonnika, więc jeżeli jest problem z wypróżnianiem, no to warto go stosować i posypywać swoje potrawy.
W tej mielonej postaci.
Tak, tak.
A my za chwileczkę wrócimy. Witamy ponownie. Dorota Grodzka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Gosia pyta, córka lat 9, gra na kontrabasie. Problemem jest duża potliwość rąk. Czy mogę jej dać szałwię? Pyta Gosia.
Tutaj bym wprowadziła szałwię do kąpieli, do moczenia dłoni czy stóp, albo wręcz całego ciała. I można spróbować niewielką ilość tej szałwii podać, aczkolwiek raczej bym widziała znalezienie przyczyny, dlaczego dziecko się tak poci, co się dzieje. Zazwyczaj u dziecka w środeczku jest troszkę za dużo gorąca i to gorąco się uwalnia właśnie przez powierzchnię skóry, bo to jest taka naturalna termoregulacja. Jeżeli w środku się gotuje, tak, to pokrywka nam podskakuje i ten pot to jest często taki objaw, że ciało mówi, jest nam w środku za gorąco.
A co zrobić, żeby w środku nie było za gorąco?
No i właśnie.
Tutaj zaczyna się długa opowieść.
Tak.
No dobrze, to w takim razie rozumiem, że teraz nie będziemy jej rozwijać, ale szałwia stała się taką cichą bohaterką dzisiejszego spotkania z Państwem. Kasia pyta, czy są jakieś skuteczne metody oprócz herbatki z szałwii na objawy menopauzy? Nie tylko uderzenia gorąca, ale zwłaszcza chwiejność emocjonalna.
Tak, jest bardzo dużo sposobów, jest bardzo dużo receptur ziołowych, które wspomagają. I teraz znowu, jeżeli mówię ogólnie, czyli nie do konkretnej osoby, bo nie znam, tak, to mogę powiedzieć o recepturach ojca Czesława Klimuszko. W książce Wróćmy do ziół opisuje wiele receptur, między innymi na takie dolegliwości, bo znowu, żeby zaproponować jedną z wielu istniejących receptur, musiałabym więcej wiedzieć na temat tej osoby. I wiem, że zasłaniam się za każdym razem.
No to dziękujemy już, Dorota Grodzka.
Ale rzeczywiście, no, u jednej osoby będzie receptura, gdzie głównym składnikiem na przykład będzie arcydzięgiel, u innej osoby będzie rozmaryn, u innej będzie lawenda, tak? Nie dla każdego każde zioło, bo osobę niezwykle spokojną i wyciszoną lawendą wyciszę i uspokoję nadmiernie, tak? Gdzie na przykład raczej powinnam zastosować rozmaryn, żeby troszeczkę ją pobudzić i wzmocnić koncentrację, dobry nastrój, pogodę ducha. Tak? Ta labilność emocjonalna rzeczywiście występuje często.
Czyli jednej odpowiedzi nie będzie.
No niestety.
Natomiast co jeszcze powinno się znaleźć w naszej zielarskiej apteczce na jesień? Co nas uchroni przed skutkami tejże jesieni?
Dobrze jest w apteczce mieć czarny bez. Może być to w postaci syropu z kwiatów czarnego bzu, jeśli ktoś robił. Jeśli nie, można kupić, bo co ciekawe, bardzo często już w miejscach typu bazary z natury czy ze wsi, ludzie przynoszą i sprzedają tego typu produkty. Teraz mamy owoc czarnego bzu, więc jeżeli ktoś lubi, oczywiście, może zebrać i ugotować, zrobić, przygotować syrop. Od razu dodam, że w postaci surowej każda część czarnego bzu jest trująca, tak? Czyli musimy to przetworzyć.
I bardzo uważać.
Tak. Oprócz czarnego bzu oczywiście lipa. To mogą być kwiaty lipy, mogą być owoce lipy, które są bardzo śluzowymi i dobrze powlekającymi gardło roślinkami, również w postaci herbaty, do tego liście malin, oczywiście owoce malin, syropy, soki malinowe, które możemy dodawać do naszych herbat. No i cenny też będzie coś, co ja właściwie każdemu mówię, żeby miał w swoim domu. I to coś to są zioła szwedzkie, ale zrobione w postaci nalewki. Możemy kupić opakowanie takich ziół, bo to jest specjalna mieszanka. Inaczej to są zioła Marie Treben. Zalewamy je zbożową wódką, tak jak przepis pokazuje. Macerujemy. Tam mówi się o 2 tygodniach, ja trzymam 4 tygodnie. Potem to należy przecedzić, przelać do butelek i właściwie znajdziemy w internecie informację, że na ponad 46 różnych dolegliwości, w tym układu oddechowego, są te zioła szwedzkie. Ja się śmieję, zawsze mówię, że mogę zapomnieć o szczoteczce do zębów, jak gdzieś wyjeżdżam, ale buteleczkę ziół szwedzkich mam ze sobą zawsze.
Naprawdę? I zażywasz jak często z tej buteleczki?
No ja akurat nie mam takiej potrzeby, ale teraz moje dziecko w piątek zostało w domu, bo pojawiła się infekcja, typowe objawy. Postawiłam jej bańki, podawałam jej właśnie zioła szwedzkie, no plus ja jeszcze mam swoje oczywiście
czary mary,
medykamenty, roślinne antybiotyki, ale już nawet te zioła szwedzkie szybciutko pomogły i dzisiaj dziecko poszło do szkoły.
Pewnie do tych ziół szwedzkich jeszcze będziemy wracać i do tego, jak często i żebyś jeszcze przypomniała i nazwę, i recepturę, a tutaj Ania pyta, gdzie w Trójmieście można kupić dobrej jakości zioła, jeśli mieszka się w bloku, niestety nie ma możliwości własnej hodowli?
No
pisze
tak.
Ania. I to jest pytanie bardzo zasadne, bo my tak dużo o ziołach mówimy, ale nie wszyscy biegają tak jak ty od rana do nocy po łąkach.
No to prawda. Jest sporo sklepów zielarskich i właściwie one bazują na tym, co na rynku jest dostępnego. Tak? Są różne firmy, które produkują, można tak nawet powiedzieć, bo hodują zioła, nie tylko skupują zioła, ale są też plantacje ziół należące do tych firm. No i teraz wszystko zależy od tego, w jaki sposób zioło jest pozyskane, w jaki sposób jest suszone i czym jeszcze jest potraktowane. Bo przepisy nasze wymagają, aby patrząc pod kątem czystości biologicznej, no niestety traktować te zioła pewnymi preparatami czy promieniami ultrafioletowymi, co niestety wymaga później w tym procesie przygotowania ziół ich wietrzenia. Więc jeżeli są to zioła aromatyczne, typu tymianek, rozmaryn, eukaliptus czy szałwia nawet, to niestety bardzo dużo tracą z tych aromatów, czyli ze swoich olejków. Dlatego ja uważam, że no lepiej własne mieć zioła czy pozyskiwać, albo jest i to u nas tutaj w Trójmieście, niedaleko Oruni Górnej, takie ogrodnictwo, lawenda, ogrodnictwo lawenda i ja tutaj z czystym sercem polecam, bo pani Zosia uprawia zioła, które możemy kupować, możemy sobie posadzić w doniczce nawet, bo możemy sadzonkę sobie kupić i taką herbatkę robić po prostu z parapetu, że tak powiem.
Tak, w kuchni, nawet mieszkając
oczywiście,
w bloku.
Nawet mieszkając w bloku. Ale jeżeli nie mamy dostępu do takich ziół, to ja kupuję osobiście przez internet. Nie wiem, czy mogę tutaj podać nazwę strony. Haniu, jak to wygląda?
Jakiej strony? Przepraszam, bo się tutaj zaczytałam SMS-a.
Gdzie ja kupuję zioła, gdzie jakościowo są dobre te zioła. Nie za bardzo, tak?
No ja myślę, że każdy może wejść do internetu i sobie poszukać.
Dobrze, to może poszukać sobie w takim ogrodzie internetowym tych ziół. To nie będzie trudne, żeby to znaleźć, bo jak wpiszemy zioła, zielarnia, gdzie kupić, to natychmiast nam taka strona wyjdzie.
Wyskoczy. Tak, aby właśnie tak. A propos, pani Renata pyta, gdzie ten zbożowy napój do ziół szwedzkich kupić? I to jest podobna sytuacja. No proszę państwa, trochę nam niezręcznie konkretne miejsca podawać. Więc tak tutaj musimy zawierzyć tej sferze ogólności, w której będziemy się poruszać, mówiąc o tych miejscach.
Ale tu jest akurat duża łatwość, bo wystarczy, że wpiszemy zioła Marie Treben czy zioła szwedzkie i natychmiast wyskoczą nam strony, gdzie takie zioła można nabyć.
Ach, tutaj twój ulubiony temat, Doroto. Proszę powtórzyć nazwę tego zioła na wypróżnienie, pisze Krystyna.
Ach, no to dzisiaj akurat mówiłyśmy o ostropeście jako błonniku, ale ziół na wypróżnienie jest bardzo dużo. Bo
i to w ogóle osobna audycja powinna być temu poświęcona.
Może
ponieważ
za 2 tygodnie zrobimy.
Jak mówisz, bardzo chętnie, jelita są czymś niezmiernie ważnym i w związku z tym no, temat, przepraszam, ale wypróżniania jest też niezwykle istotny, jeśli chodzi o nasze zdrowie, funkcjonowanie, witalność. Często o tym bardzo mówiłaś i mówisz i podkreślasz to. Dzień dobry, po bańkach tak szybko do szkoły? Pyta Ewa. Kolejny temat ważny,
tak,
bańki. Którym ty bardzo wierzysz, ufasz i masz dowody i świadectwo, jak bardzo one działają. Ten prosty, stary, tradycyjny sposób.
Dokładnie. Niedawno prowadziłam zajęcia Apteczka Zdrowego Dzieciaka, gdzie właśnie między innymi uczyłam nie tylko panie, bo było też dwóch panów, stawiać bańki. I rzeczywiście po 3 dniach można dziecko puścić do szkoły, bo dziecko, jeśli jest zdrowe, czyli nie ma już temperatury podniesionej, nie harczy, nie ma kataru, to nie ma problemu. Nawet jeżeli jeszcze zostały ślady na plecach, to może iść do szkoły, bo baniek przeziębić się nie da. To jest mit, który pokutuje od wielu pokoleń, że po bańkach trzeba zostać 3 dni w łóżku. Ale tak naprawdę to nie chodzi o bańki, tylko o ten stan, który dzięki bańkom osiągamy, czyli wywołany stan zapalny. My tutaj specjalnie to robimy, żeby uruchomić układ odpornościowy w sytuacji, kiedy człowiek jest chory. Więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby do pracy czy do szkoły poszła osoba zakatarzona, kichająca, prychająca, niezależnie od tego, czy miała postawione bańki, czy nie.
A tutaj pani Beata pisze tak. Gdy robi się chłodno, aż do lata mam przezroczystą wydzielinę z nosa. Bez chusteczki nie wychodzę. Czy to reakcja na wilgoć, zmianę temperatury? Ma pani jakąś radę? Pyta pani Beata.
Po pierwsze to bym sprawdziła, pani Beato, czy gdzieś w pani okolicy, w domu, w pracy, w piwnicy nie ma wilgoci, nie ma pleśni, nie ma grzyba. Bardzo często w łazienkach, w kuchni są jakieś miejsca. Raz przyszedł do mnie pan, taką dygresję zrobię, który powiedział, od 3 miesięcy nie mogę poradzić sobie z katarem i kaszlem. I ja zapytałam, co się zmieniło 3 miesiące temu. Powiedział, że no właśnie wynajął nowe mieszkanie. I pierwsze moje pytanie było, czy tam jest wilgoć? On mówi, no wie pani, no jest, ale zastawiłem to łóżkiem. No więc okazało się, że właśnie nawet spał z tą wilgocią. Więc proszę sprawdzić, czy nie ma takiej sytuacji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, może być to reakcja nie tylko na wilgoć, ale i na zimno. Być może w pani organizmie jest nagromadzony śluz, który jak było ciepło, być może też inaczej się pani odżywiała, był doskonale rozprowadzany i nie było kumulacji. Może też w związku z tym, że pojawia się jesień, jest pani zwolenniczką picia cytryny, cytrusów, że tyle witaminy C. Dodam, że cytrusy właśnie powodują nasilenie takich objawów kataralnych i wywalają te śluzy przez nos.
Co ty mówisz teraz? To zawsze przecież tak. Na takie kataralne stany, no napij się herbatki z cytryną i z miodem.
No niestety okazuje się, że ta cytryna niekoniecznie na te katary nam tutaj pomaga. Ona nasila te objawy. Jeszcze pół biedy, jak to jest herbata z miodem i cytryną, ale najczęściej ludzie piją rano wodę z cytryną,
tak.
Albo nawet słyszałam o takich metodach, że zaczynają od jednej cytryny, od soku z cytryny, kończą na 25 i potem wracają. No więc osoba, która jest bardzo wychłodzona, zaśluzowana, to robi sobie dużą krzywdę tym.
Czyli nie powinno się rano pić wody z cytryną?
Nie każdy sobie może na to pozwolić. Ja na przykład nie mogę sobie na to pozwolić, zresztą nawet mi to nie smakuje.
Ale dlatego sobie nie pozwalasz, bo nadmiar śluzu, tak?
Nadmiar śluzu i wychładza.
Pojawiłby się.
Tak, i wychładza. Wolę ocet jabłkowy.
No dobrze, czyli pani Beacie, co byś poradziła? Sprawdzenie tego, czy nie ma wilgoci w domu, tak?
Tak.
Czym się odżywia,
zdecydowanie.
Co pije, czy tych cytrusów nie ma za wiele i co, zmiana diety?
Czy nie jest osobą wychłodzoną i wtedy trzeba się rozgrzewać? Eliminacja właśnie tych produktów, po których się nasila. Dobrze, żeby pani zwróciła uwagę, kiedy jest więcej tego wysięku. Co się takiego dzieje? Oczywiście też być może włączony jest już kaloryfer. Może rzadziej otwieramy okno, więc czasami rozwiązaniem, tylko niezwykle kosztownym, jest wstawienie do mieszkania takiego urządzenia, które oczyszcza nam powietrze. I tutaj to już z doświadczeń rodziców, którzy do mnie przychodzą, dzieci alergiczne rzeczywiście w domu przestają budzić się, no nawet z kaszlem takim astmatycznym, czy z wysiękami z nosa, przy takim czyścicielu, że tak powiem, powietrza.
Pani Teresa pisze, proszę o informację, moja córka ma niskie parametry żelaza, może jest jakieś zioło, natka pietruszki, to wiemy, może coś jeszcze, córka ma 17 lat, pisze pani Teresa.
Tak, Pani Tereso, warto sprawdzić, co powoduje, że tego żelaza jest coraz mniej, bo tutaj warto porozmawiać z lekarzem i zrobić diagnostykę, bo czasami niedobór witaminy B12 może powodować niedobór żelaza, a to w sytuacji, kiedy na przykład córka postanowiła zostać wegetarianką i ograniczyła bardzo podaż żelaza, którą na przykład no, mamy w mięsie. Aczkolwiek nie zawsze tak się dzieje, bo znam wegetarian, zresztą sama 14 lat nie jadłam mięsa i poziom żelaza i witaminy B12 był w normie. Ale warto to sprawdzić. Mhm. Zawsze jest też pytanie o przyswajanie, czyli nawet jeżeli córka stosowała preparaty z żelazem, czy też odżywia się no, takimi produktami, które zawierają żelazo, no to może się okazać, że wchłanianie jest nieprawidłowe. Czyli warto się przyjrzeć też żołądkowi i temu, czy nie narzeka na jakieś dolegliwości żołądkowe. Czy nie ma jakiegoś bólu, nie pojawiają się gazy, wzdęcia, refluks. No bo tutaj ewidentnie wszystko jest wtedy zaburzone, jeśli chodzi o wchłanianie. Druga rzecz to, czy jest wystarczająca podaż witaminy C. Dlatego, że żelazo wchłania się w obecności tejże witaminy. Natomiast jeżeli jest dużo nabiału w odżywianiu, to wchłanianie żelaza jest bardzo upośledzone. No i kolejna rzecz, ja bym zapytała też o miesiączki, czyli jaki jest duży ubytek krwi, no bo rzecz jasna, z krwią tracimy żelazo, tak? I ta odbudowa nie jest wtedy za dobra. No oczywiście, robiąc dalej analizę stanu zdrowia, szukałabym, jeśli tutaj byłyby satysfakcjonujące odpowiedzi na te pytania, które już zadałam, szukałabym problemów no, już z samą krwią, odżywieniem tej krwi, śledzioną, no i innymi organami, czyli też wątrobą, która uczestniczy w tworzeniu krwi. Czy tutaj nie ma jakichś zaburzeń? No ale tu już wchodzimy rzeczywiście bardzo głęboko.
Pozdrawiamy Pani Tereso. Ania pyta. Miałam bardzo silne dolegliwości z powodu menopauzy, uderzenia gorąca, aż do zasłabnięć, bezsenność. Zaczęłam pić pyłek pszczeli. Po miesiącu objawy całkowicie ustąpiły. Czy to możliwe, że to zasługa tego pyłku? Pyta Ania.
Oczywiście. Chociaż czasami nie zauważamy, że wraz ze wprowadzeniem na przykład pyłku zaczynamy wprowadzać też zmiany w odżywianiu, w stylu życia. Ograniczamy produkty, które do tej pory nam szkodziły, ograniczamy słodycze, bo to jest taki mechanizm, że robiąc już coś dobrego dla siebie, wydając pieniądze, bo dobry pyłek pszczeli czy mleczko pszczele to wcale nie są tanie produkty, zaczynamy bardziej o siebie dbać. Więc dodatkowo oprócz tego pyłku mogły pojawić się inne rzeczy, ale rzeczywiście apiterapia, bardzo rozbudowana gałąź medycyny naturalnej, pokazuje na cudowne działanie produktów pszczelich, między innymi pyłku, i to nie tylko przy objawach menopauzalnych. Ustępuje wiele innych dolegliwości.
I wolniej mówić, proszę, bo nie nadążam pisać. Pisze Ewa.
No ja mam nadzieję, że będzie można też odsłuchać tych audycji, które pojawiają się na stronie, więc zachęcam też do wejścia na stronę Radia Gdańsk, bo będzie można zatrzymywać i spokojnie notatki zrobić.
A Ewa pisze, ta sama zresztą, poproszę o audycję Przewodnik dla mam, przeziębienie pierwsza pomoc, katar pierwsza pomoc i kaszel pierwsza pomoc. Ja myślę, że wiele mam by tutaj przyklasnęło, że bardzo, bardzo się przydałaby taka audycja i takie porady, bo zaczyna się właśnie od kaszlu, od kataru i ta pierwsza pomoc jest niezbędna.
Tak, to racja. Ja co roku robię warsztaty na ten temat i co roku jest komplet i brakuje miejsc. Rzeczywiście jest ogromne zainteresowanie. Nie tylko jak sobie radzić z tymi dolegliwościami, ale przede wszystkim jak do nich nie dopuścić i jak skracać czas ich trwania.
Nadmiar śluzu, jak tłumaczy to nauka, pyta Jola.
No zależy o jakiej nauce mówimy. Ja no, mocno inspiruję się i studiuję zresztą medycynę chińską, która od 5000 lat radzi sobie z różnymi dolegliwościami. Ale lekarze medycyny akademickiej również coraz częściej zauważają, że ten śluz jest ogromnym problemem. I ja współpracuję również z lekarzami. Przyszła do mnie mama, która leczy dziecko metodami naturalnymi. Z tym śluzem ciągle walczą, bo upilnować dzieciaka, żeby nie jadł bananów, słodyczy, gdzieś nie dopadł mleczka czy jakichś różnych innych rzeczy. I rzeczywiście już lekarze nawet mówią, żeby ograniczać tego typu produkty, żeby ten nos oczyszczać, bo nie tylko to, że on wychodzi nosem, to oznacza, że w środku jest go bardzo dużo i organizm nie ma go już gdzie odłożyć. No tutaj laryngolodzy bardzo dużo by powiedzieli na ten temat, szczególnie w kontekście zatok i tego, jak ciało sobie radzi, odkładając w tych jamach które powinny być puste, bo tam ogrzewa się to powietrze, które trafia potem przez gardło do płuc, szczególnie jesienią, zimą, tak, czy wczesną wiosną, ale one są zatkane właśnie tym śluzem. Także tutaj wilgoć w nosie jak najbardziej jest nam potrzebna. Te rzęski powinny być wilgotne i nawilżone, bo patogeny się zatrzymują na tym, więc nadmierne przesuszenie również jest niedobre. No ale gdzieś tutaj tą granicę trzeba znaleźć.
Bardzo proszę powiedzieć o czosnku, pisze Maria, w tej zielarskiej apteczce na jesień.
No tak, czosnek jest bardzo cennym fitoncydem. Fitoncyd to jest taka roślina, część naszego pożywienia, która ma właściwości bakteriobójcze, bakteriostatyczne. I ostatnio moja siostra, która przyjechała do mnie, wyściskała mnie i mówi: no wiesz, Duśka, ja znam twój zapach i powiem ci tyle, jadłaś czosnek. A ja ten czosnek zjadłam w postaci zupy czosnkowej, bo bardzo serdecznie polecam na jesienne chłody porządną czosnkową zupę. Może być zupa krem z pieczonego czosnku, może być czosnek dodany do gotowania rosołu.
I warto, żebyśmy polubili ten zapach u najbliższych.
Tak, jest bardzo cenny. Przy czym niektórzy źle reagują, jeśli chodzi o układ pokarmowy, na sam czosnek, więc tutaj zachęcam do tego. Jeśli już ktoś dodaje surowy czosnek, to proszę go zgniatać, nie siekać, tylko zgniatać i odłożyć na 10 minut. Tam są takie dwa związki, które się połączą i ten jeden będzie delikatniejszy dla naszej wątroby, a przez to na układ pokarmowy. Możemy czosnek też właśnie dodawać do potraw, gotować go. Możemy go piec, możemy go rozgniatać i robić pastę taką właśnie z upieczonego czosnku, ale też to, co ja robię, to robię nalewkę czosnkową.
Ojej.
Ona jest bardzo mocna, więc...
A jak tam smak? Że no, zapytam?
No, czosnkowy, tyle powiem. Ale oczywiście oprócz tego, że ma właściwości bakteriobójcze, to też jest świetnym czyścicielem naczyń. I ja znalazłam nawet taki napisany na maszynie z roku 1952 przez jakiegoś zakonnika. To był przepisany sposób tybetański i on o tym pisze, żeby właśnie taką nalewkę czosnkową w kropelkach stosować. Czyli zaczynamy kurację od kropelki rano, dwie kropelki wieczorem, trzy kropelki kolejne rano, cztery i tak dochodzimy do 25 kropelek i potem wracamy się od tych kropelek. Mhm. No i tam ci mnisi tybetańscy zalecali, żeby osoba, która przekroczyła 35 rok życia, raz na rok zrobiła sobie taką kurację.
Aha, no dobrze. Polecasz, rozumiem? Podpisujesz się obiema rękami.
Tak.
Bez względu na zapach,
bez względu
jaki
na
będzie
zapach
się unosił. Jak mówiłam wcześniej, warto polubić. Wiola z Gdyni pyta: dzień dobry, kochane panie. Uwielbiam wasze audycje i jestem ich wierną fanką. Mam pytanie, jak i gdzie można prywatnie skontaktować się z panią Dorotą? No, prywatnie można się skontaktować, wchodząc po prostu na stronę. Wystarczy wpisać Dorota Grącka i tam wszystko wyskoczy,
tak,
co potrzeba. Czy jeszcze, bo już kończymy, czy jeszcze jest coś, co powinno absolutnie się znaleźć w zielarskiej apteczce na jesień?
Tak, koniecznie zestaw do płukania nosa. Czyli kupimy w apteczce specjalną buteleczkę, nie chcę tu podawać nazwy, bo jest ich trochę, do tego sól fizjologiczna, czyli zazwyczaj do buteleczki są saszetki dodawane i jeżeli pojawiają się infekcje kataralne, to nie czekajmy, tylko od razu, tak jak mycie zębów, tak płuczemy nos i zatoki. Mhm. Jeżeli już się pojawi taki katar żółty, to możemy dodać sobie od 1 do 5 kropelek propolisu. Mówię, zaczynamy od jednej, bo niektórzy mówią, że to jest nieprzyjemne, piecze w nos, więc jeżeli dla kogoś to będzie nie do zniesienia, to zostajemy przy soli fizjologicznej. Ale koniecznie polecam zestaw do płukania nosa.
Ktoś pisze: imbir skutecznie zabija zapach czosnku. Maria pyta właśnie, czym zniwelować zapach czosnku, a Marek pisze: jak czosnek, to tylko z imbirem.
Ja też niweluję pietruszką zieloną. I to bardzo fajnie działa.
Ale że przegryzasz ją sobie?
Przegryzam, tak?
Tak,
przegryzam.
Po zjedzeniu czosnku.
Tak, imbir jest skuteczniejszy. Oczywiście taki doustnie podawany, pity, możemy też gryźć sobie plasterki, bo ten zapach czosnkowy to my nie tylko z ust.
Tak, tylko z całego ciała.
Z całego ciała, przez pory on się ulatnia, także.
Szybkie pytanie, pisze Katarzyna. Czy czosnek rozgotowany w zupce może zaszkodzić 7-miesięcznemu dziecku?
No teoretycznie może, bo to zależy też od stanu układu pokarmowego tego dziecka. Może być za mocny po prostu i mogą się pojawić dolegliwości brzuszkowe.
Dziękuję bardzo, Doroto. Za dwa tygodnie rozumiem temat, który tutaj sugerowali słuchacze.
Dobrze.
Czyli na przykład?
No ten, który bardzo lubię, czyli jelita.
Czyli jelita, czyli wypróżnianie i twoje ulubione pytanie, którego nie wiem, czy, które nie wiem, czy zadam na antenie, ale ty za dwa tygodnie zadasz. Jak często i czy już był
oczywiście dzisiaj.
Tak. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia za dwa tygodnie.